Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Dziś naszym gościem jest pan Roman Warszewski. Witam serdecznie.
Witam państwa i panią redaktor.
Pisarz, dziennikarz, podróżnik, autor bardzo, bardzo wielu książek. O niektórych z nich rozmawialiśmy, ale mieliśmy taką małą zaległość. Podróż przez spaloną ziemię, czyli terytorium Apaczów. To jest książka wydana w ubiegłym roku. Tak jakoś o niej wspominaliśmy, ale nie rozmawialiśmy. I chyba przyszła na to pora, tym bardziej, że jest to książka i to nie jest dobra wiadomość, ciągle aktualna.
Ona się staje coraz bardziej aktualna, niestety.
No ale żeby nadać temu jeszcze jakiś inny, nowy kontekst, to pozwolę sobie też skorzystać z tego, że pozwolił mi pan przeczytać książkę Mirosławy Gąsiorowskiej, Zamykając kręgi. I o autorce czytamy tutaj: prywatnie jest matką dziennikarza, podróżnika i pisarza Romana Warszewskiego, czyli pana.
Tak.
To jest opowieść rodzinna, od dzieciństwa zaczęta, od narodzin, od dzieciństwa w Sierpowie, od takiego idyllicznego obrazu, prawda? Raju. Pan namówił mamę do spisania tego.
Tak. To była moja inicjatywa i jestem z niej bardzo zadowolony, ponieważ moja mama te wspomnienia pisała, no, mając 87-88 lat. I stanowiło to dla niej pewnego rodzaju terapię, bo było to pisane w czasie pandemii, kiedy no, wszyscy byli zamknięci w domach. I sobie pomyślałem, że dobrze by było, żeby moja mama wróciła myślami do swojego dzieciństwa, takiego rajskiego, tak jak tu pisze w tej książce. I początkowo było to pomyślane jako coś, co ma zostać w zeszycie. Ale wydało mi się, że to jest na tyle interesujące po przeczytaniu i że jest to w sumie dosyć potoczyście napisane, co było dla mnie też pewnego rodzaju zaskoczeniem, że warto to opublikować. No i Fundacja Światło Literatury w serii wspomnień to opublikowała.
Ten rękopis tutaj jest, prawda?
Fragmentami jest. Każdy rozdział zaczyna się jakby od rękopisu.
Prawie nieskreślany. Jakieś drobne poprawki. Można doskonale czytać po prostu ten rękopis. No a tutaj nawet plan...
Sierpowo. Okazuje się, że ta miejscowość teraz staje się dosyć znana.
Plan Sierpowa i zdjęcie. Tutaj mama z kokardą. Ja mam bardzo podobne zdjęcie mojej mamy. To znaczy nie przed szkołą, ale z taką samą kokardą. Więc to z tych czasów właśnie, to akurat tuż przed wojną. Mama pisze oczywiście o całej swojej rodzinie, ale też o swoim jedynaku, czyli o panu, z czułością, z dumą. Wspomina o
Naprawdę?
Tej książce. Tak, tak uważam, że tak. Podsumowuje
wszystkie. Ja tego nie zauważyłem.
Wszystkie tutaj osiągnięcia. No, naprawdę. Pisze o tych podróżach, które zaowocowały tą książką. Pisze o jej wydaniu teraz w 2022 roku. Ale ja chciałam zacząć od takiego obrazu, bo na okładce książki Podróż przez spaloną ziemię, czyli terytorium Apaczów, jest no chyba dziewczynka, chociaż może to też być chłopiec.
Mm-hmm. Dziewczynka.
Dziewczynka, prawda? Trzyletnia mniej więcej, dwu-trzy.
Mniej więcej, tak. To jest zdjęcie wykonane właśnie w byłej Jugosławii w czasie wojny. Wydaje mi się, że jest ono dosyć wymowne.
Dziewczynka na łóżku polowym, a w tle ogromne pociski.
Pociski lotnicze jakieś.
Tak. Przeogromne. Jakiś beton.
Bo to było w hangarze robione i te pociski były podwieszone pod skrzydła tych samolotów.
Tutaj, kiedy odegniemy skrzydełko, to mamy też taki obraz, jakiś mężczyzna, spłoszony koń, martwa krowa, prawda? Czyli
tak,
to też jest...
Tak, to zdjęcie jest robione koło Bihacza. Tą podróż odbywałem zresztą w towarzystwie znakomitego reportera Roberta Kwiatka. Razem tam pojechaliśmy. On był wcześniej, potem postanowiliśmy to głębiej spenetrować. No ale to jest nie tylko o Bałkanach, o wojnie bałkańskiej, jest również o Stanach Zjednoczonych. Mm-hmm. I właśnie jakby to, co mnie jakby pchnęło do napisania tej książki, to było jakby zauważenie, że te procesy, które zachodziły na Bałkanach, a potem w Stanach Zjednoczonych, a teraz na Ukrainie, bo zakończenie dotyczy Ukrainy, że te zdarzenia wszystkie z sobą są połączone i że to, co dzieje się teraz na Ukrainie, miało swój początek właściwie w Bośni, a pośrednio potem w Stanach Zjednoczonych, kiedy pojawiały się różne kiełki populizmu, które z kolei doprowadziły do objęcia władzy przez Trumpa i do zachęcenia Putina do inwazji na Ukrainę. No i to właśnie to zazębienie się tych zdarzeń, a jednocześnie odwołanie się do tego, jak zaczynała się pierwsza wojna światowa, wydało mi się na tyle aktualne, interesujące, że no usiadłem i to napisałem. Teraz ma być drugie wydanie tej książki, nieco zmienione, bo tam dużo błędów się zakradło. I chcę jeszcze pojechać raz na Bałkany teraz i tam dopisać odpowiednie rozdziały dotyczące Srebrenicy, Gorażdży. Także w przyszłym roku ta książka będzie miała nieco inne oblicze, nowe.
To są relacje, nie licząc tego aneksu, dodatku z wojny w Ukrainie, czy właściwie spotkania z uciekinierką, tak, prawda? Z pierwszej połowy lat 90.
Tak, tak, wojna, tak. To jest 95 rok.
I Stany Zjednoczone, tak, też wtedy. Co może zdziwić i uderzyć, nie wiem na ile pan z byłego bloku socjalistycznego, przecież wychowywał się pan w czasach PRL-u.
No 30 lat spędziłem.
Był zdziwiony tym, że zaraz za Kapitolem, tak jak zrozumiałam to, co pan pisze, zaczyna się strefa nędzy, bezprawia, bezdomności, że w Stanach Zjednoczonych, które dla nas były, na ileśmy je mogli poznać, jednak jakąś taką wizją... dobrego życia, Ameryka,
USA,
prawda?
Mają wiele oblicz, wiele różnych.
No, ale przy samym Kapitolu, który tak, teraz oczywiście pamiętamy z tego szturmu.
Ulicę, jak się przechodzi, tam jest od razu taka dzielnica porównywalna z Harlemem. W ogóle Waszyngton oprócz centrum jest mocno zdominowany przez dzielnicę nędzy. No ja brałem udział w dostarczaniu żywności tym najbiedniejszym, którzy poniewierają się w parkach. No i to są ludzie, którzy stali się podłożem dla tego populizmu trumpowskiego, bo mimo, że on miliarder, milioner, zawsze próbował wykreować siebie nas takiego swojego człowieka i wiele osób w to uwierzyło. Także Indianie w rezerwatach, którzy później masowo na niego głosowali. Nie mówiąc o tych ludziach z północy Stanów Zjednoczonych, z Wyoming czy z Montany, którzy no, uważali, że Waszyngton jest obcym miastem, jest miastem,
siedziba
które
Hitlera,
należy
tak?
zniszczyć. Tak.
No w ogóle odcięci chyba w jakimś stopniu od informacji o świecie, nie wiem, zupełnie inne jakby...
No to
świat.
Ludzie żyjący w swojej bańce,
w
takiej
bańkach,
nieprzeniknionej.
Tak.
Także teraz u wierzący nas mamy jakieś, też różne bańki nieprzeniknione.
Historie spiskowe, teorie, czy niesamowite, nieprawdopodobne, a oni tak, w jakieś rzucane informacje, które gdyby ktokolwiek cokolwiek sprawdził, to by wiedział, że to jest po prostu geograficznie niemożliwe, a oni wierzą, że ktoś ich atakuje, że coś się wydarzy.
No ale teraz u nas jest też bardzo podobnie.
Bardzo podobnie,
prawda?
To prawda.
To jest
w ogóle
zaskakujące.
To wszystko tak się przemieszało. Ja przepraszam, bo teraz będzie tak drobny taki skok. Od tej dziewczynki tutaj na tym łóżku polowym do historii pana mamy, która też opisuje najpierw sierpowo jako ten raj ze wszystkimi detalami. Gdzie jaki mebel, jaki zegar, jak się przy pszczołach chodziło, gdzie było co w ogrodzie i tak dalej. A potem jest ciach i przerwa.
Tak,
i ona mówi, nie pamiętam, miała czterolatka, zaczyna się wojna w 1939. Starsza siostra jej mówiła, że nie było co jeść, że się przemieszczali. Ona nie pamięta.
Musiała być w szoku. Właśnie to jest jakby dziura we wspomnieniach. A teraz jest taka sytuacja, że osoby, które mogłyby to uzupełnić, już nie żyją. Także bardzo dobrze, że moja mama podjęła ten trud. A aż to pisanie szło jej dobrze, muszę powiedzieć, naprawdę.
No, ale ja też pomyślałam o tych wszystkich dzieciach, które nadal uciekają, prawda?
Tak.
I o tym, co mnie najbardziej chyba uderzyło, bo oczywiście są tu dramatyczne opisy z byłej Jugosławii, którą pan przemierza, zmierzając właśnie do Sarajewa. To można sobie przeczytać, ale później są rozmowy z ludźmi, którzy z ówczesnej Polski jeździli tam na wakacje.
A tak.
Takie,
to jest zaskakujące,
przepraszam,
prawda?
Safari. Coś niebywałego. Ja tu ciężko pracuję, sprzedaję orzeszki, biznesmenem jestem i żeby odpocząć, jadę tam, bo tam ludzie są pokorni, tam za szklankę wody wszystko, tam można sobie jechać i ze sklepu wziąć, bo inni się boją. Więc po pierwsze to trochę takie jakby poczucie nieśmiertelności, prawda? Jakby jego to nie dotyczyło, że ten snajper jego też czy mina, czy cokolwiek może zabić. Ale po drugie totalny brak empatii. To, co mnie na przykład rozwałkowało, kiedy zaczęła się wojna w Ukrainie, kiedy ja nie mogłam spokojnie spać, bo myślałam, tam ludzie nie mają domów. Nie mówię, że jestem jakimś super przykładem, bo już znacznie ostygłam w tych uczuciach. To tutaj oni jadą, żeby sobie popatrzeć na te trupy, na te strzelania, na te wszystko.
Tak, jako atrakcję
turystyczną.
Nie rozumiem,
ale też jest to chyba jakiś znak czasu, co?
Tak, i to jest zapowiedź pewnych procesów, które śledzimy w tej chwili u nas, prawda? Też. Mhm. To ci ludzie nie wymarli, ci, co tam jeździli. Oni są tutaj i pewnie ich postawa jeszcze się pogłębiła, przypuszczam.
A jak pan pamięta siebie z tamtego czasu, w tej byłej Jugosławii? Jak to było? Szok? No bo my wszyscy mówimy, to niemożliwe w XXI wieku. Jak do tego mogło dojść w XX wieku pod koniec?
Było przecież to zaskakujące.
Jak to było?
Niezwykle.
Tam na miejscu miny?
No było tak, że nie można było zejść w ogóle z drogi, bo wszystko po bokach było zaminowane. To był szok. Ale dlatego chciałem to zobaczyć z bliska, dlatego tam pojechałem i dlatego też w domu w ogóle nie powiedziałem, że tam jadę. Moja rodzina myślała, że ja jadę do Turcji, bo wiedziałem, że no będzie dramat, jak się przyznam. Dopiero po powrocie okazało się, gdzie ja byłem. No i były momenty dramatyczne. Strzelali do nas, do naszego samochodu w Bihaczul, czy jak przyjeżdżaliśmy przez górę Igman przed Sarajewem, albo potem, jak już wjechaliśmy do Sarajewa, to jechaliśmy naszym samochodem taką szeroką aleją, gdzie nikogo nie było. Ach, jak się nam dobrze jechało. Potem okazało się, że to była ta słynna aleja snajperów, gdzie nikt nie chciał wyjść na nią, ponieważ czyhali snajperzy, którzy mogli nas ustrzelić. No cóż, ale przeżyli. I była to bardzo ważna lekcja, ale na Ukrainie teraz, w Ukrainie dzieją się rzeczy znacznie bardziej straszne. Mhm. Jednak ta wojna bałkańska była okrutna, była straszna, ale to, co dzieje się teraz, to jest po prostu podniesienie tego do następnej potęgi. I dobrze pani tu zauważyła, to dla mnie jest ciekawa obserwacja, że w sumie te przeżycia mojej mamy też się jakby do tego dokładają z okresu wojny, prawda?
Bo ona była dzieckiem. Przecież oni też się nie spodziewali, prawda? Tak. W 38, 39 latem wielu jeszcze się nie spodziewało, że trzeba będzie uciekać, a potem, że świat właściwie przestanie istnieć. Bo
tak,
tamten
tak,
świat
a choć
istnieć.
Ta wojna wisiała w powietrzu. Ja nie wiem, czy teraz ta wojna nad nami też nie wisi. Czy my nie jesteśmy w takiej samej sytuacji jak latem 39 roku? Mhm. Nie wiadomo, co się stanie.
Tu jest Aleja Snajperów, a w tym fragmencie kończącym książkę opowieści Ukraińcy, prawda? Skazańcy i woda, czy Bóg jednak istnieje? Opowieść też o tym, jak kolejni ludzie giną, Ukraińcy, próbując dostać trochę wody. No dla siebie, dla wszystkich, a rosyjscy snajperzy ich po kolei zabijają. I właściwie pójście po tę wodę to jest pójście na śmierć.
Tak.
Ja cały czas też myślę o tym, o tej drugiej
woda
stronie.
Woda to jest jakby pewnym symbolem, prawda?
Tak, nie no, bo już tam rzeczywiście tu się mnóstwo pojawia takich
woda jako źródło życia.
Ale sama myśl o tym, że ktoś tam siedzi, czy na obrzeżach tego Sarajewa gdzieś tam, czy tu z tą bronią i czeka, i zabija kolejnych ludzi. Tak jakoś z tej strony o tym pomyślałam, nie mówiąc już o tym, że oni faktycznie tam ginęli. I tak jest.
Jest jeszcze jedna analogia taka, która tu mi się nasuwa. Ja dużo jeżdżę po Ameryce Łacińskiej i byłem w Santiago na słynnym stadionie, gdzie po zamachu Pinocheta byli więzieni przeciwnicy polityczni. W Sarajewie natomiast był stadion, który był zamieniony w cmentarz. Po prostu nie było gdzie chować ludzi i był po prostu usiany krzyżami. Także stadion w różnych jakby wcieleniach, w różnych rolach i całkiem innych niż jakieś wcielenie sportowe. Nie mówiąc o tym, że w Ameryce Łacińskiej prekolumbijskiej istniała tradycja gry w piłkę i drużyna zwycięska była składana w ofierze. Także tutaj,
zwycięska?
Tak, zwycięska. Zwycięska. Świat jest bardzo zaskakujący.
Heroizm.
Zaskakujący, prawda?
No, rzeczywiście, tak.
Także tu te trzy stadiony, ten prekolumbijski z Santiago i ten w Sarajewie, to jest chyba w ogóle zaczyn jakiegoś konkretnego opowiadania.
A to będę czekała z niecierpliwością. Tymczasem jeszcze porozmawiajmy przez chwilę o tych Stanach Zjednoczonych, bo na przykład jest pan w Alcatraz.
Tak.
Pamiętając i wspominając o tym, że 6 stycznia 20 roku, długo, długo po pana tam wizycie, ci, którzy szturmowali Kapitol, mieli to na sztandarach, wszyscy uciekliśmy z Alcatraz. Co to znaczy dla nich? O co to chodziło? Bo Alcatraz już od dawna jest muzeum, prawda?
Tak,
no,
tak,
ale wiemy,
tak.
że to jest najsurowsze więzienie, jakie tam istniało. Straszne, jak pan opisuje.
No to chodzi o to, że oni wszyscy czują się więźniami, którzy starają się uciec z tego więzienia, jakim są Stany Zjednoczone. Chcą zmienić gonić po prostu.
Ci wszyscy, co mają zasiłki
tak,
na wszystkie dzieci.
Tak, ci z tymi rogami na głowach, ten... tam, którzy tak, szturmowali. No. To taka słynna postać takiego.
Tak, to pamiętam. Taki.
To oni wszyscy uznawali siebie za więźniów, którzy wymknęli się z Alcatraz. I przyszli zrobić porządek w Waszyngtonie.
Mnie się to od razu zderza z tym obrazem Portorykańczyków chyba, w każdym razie całych rodzin, które żyją z zasiłków i zasiłków na dzieci. Nikt oczywiście nie pracuje, mają wielopokojowe, ogromne mieszkania, zresztą w byłej luksusowej dzielnicy, którą zasiedlili, dostają te zasiłki, mają telewizory w każdym pokoju i tam się puszki walają, rowerki dziecięce. No.
I policja przyjeżdża.
No i co jakiś czas się tam zabijają, więc policja interweniuje albo się
no biją. Tak, tu mamy przykład zerwania więzi między dochodem a pracą.
Mhm. Ale roszczeniowość rośnie, prawda?
Co znamy też z Polski teraz, prawda? Gdzie nie ma relacji wyraźnej między tym, co się robi, a tym, co się zarabia. Nie? Jest bardzo dużo dotacji.
Zaimponowali mi Indianie, którzy otworzyli to kasyno, ale przede wszystkim tym, że nie grają, no bo wiemy, że po tym jak właściwie no, zlikwidowano ich życie, prawda, często popadają w alkoholizm, w tych
rezerwatach. To jest w ogóle kolejny temat, taki gułag amerykański.
No coś takiego, tak. No
już to jest nieopisane
w Kanadzie,
w ogóle,
co się działo, też wiemy.
No właśnie, tak. W tych szkołach.
Ale tutaj to jedno z najdzielniejszych plemion, które zostało prawie zupełnie wybite w związku ze swoją dzielnością. To trochę tak jak w tę piłkę, co się gra. Tutaj otworzyli kasyno, taki myk jakiś zrobili, zdobyli fundusze, już nie będę w to wchodzić. Nie grają, biali przegrywają pieniądze, biali, no tak. A oni się w kółak śmieją i się urządzają i odkładają na jutro. To jest w ogóle, jakby kłóci się z naszym takim powszechnym mniemaniem o tym, jak żyją teraz no, rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej.
A tak potem powiem. Głosowali w wyborach na Trumpa.
Tak?
Tak, oczywiście. I to jest też zadziwiające, że te mniejszości oddawały głos na Trumpa, również Latynosi, o których tutaj piszę, którzy przekraczają granice nielegalnie. Oni potem, jak już zalegalizowali swój pobyt, to często głosowali na tego faceta, który chciał wznieść ten słynny mur na granicy z Meksykiem. No to są rzeczy po prostu nie mieszczące się w głowie. Świat zdziczał dzięki wielu zaniedbaniom, do których doszło po drodze i dzięki temu, że w pewnym momencie zginęło zagrożenie konfliktem nuklearnym, bo to trzymało jakby świat w ryzach, a to potem się tak rozlało, tak jak w byłej Jugosławii właśnie. Mm-hmm.
No i co będzie, to może
no
pan
właśnie,
wie.
No właśnie, to trudno,
bo już
trudno
wiemy,
powiedzieć.
Z transparentem Fukuyama nie miałeś racji, możemy sobie chodzić po ulicach, prawda?
Tak. To miał być koniec historii.
Na ile to się powtórzy, na ile to będzie powtórka, na ile wracamy w jakiś taki cykl, który się przetoczył przez XX wiek. Oczywiście jesteśmy w innym świecie, no, chociażby poprzez internet, prawda? Inaczej funkcjonujemy, rozszerza się nasza wiedza, świadomość, a jednocześnie zacieśnia, te bańki się zamykają.
Ale chyba elektronizacja mediów doprowadziła też do tego zdziczenia świata, mi się wydaje. Można oddziaływać bardzo łatwo na ludzi, można im podsuwać różne treści niezgodne z prawdą, ale chętnie czytane, trudne do weryfikacji dla osób niewykształconych. Myślę, że odejście od czytania książek też przyczyniło się do tego, że brak jest refleksji, jest brak myślenia krytycznego, że to wszystko naprawdę spadło na naszą głowę bardzo niespodziewanie i musimy sobie z tym jakoś radzić.
Mhm. Czytać można.
Coraz mniej czytają ludzie, wolą czytać z ekranu, no trudno, jeszcze kilka książek mam w zanadrzu, także.
Co kto lubi, niektórzy mówią, że to super wygodne, mnie się źle czyta, poza tym to nie jest coś, co ja mam, co ja oglądam, co ja kartkuję, ale dobrze, no. Porozmawiajmy jeszcze przez sekundę, bo naprawdę niewiele czasu nam zostało o tym, znaczy ja proszę, żeby pan powiedział, jak się pan czuł jednak jako pewien temat książki swojej mamy, czyli pani Mirosławy Gąsiorowskiej, ze swoją prywatną historią od dziecka, od narodzin, od ojca. Jeszcze pan dodał taki tutaj aneks o,
no tak, uzupełnienie.
O tym, jak to pana obecna żona przyjechała do Polski, a pan w to nie uwierzył i nie pojechał na lotnisko i odebrać. I takie prywatne sprawy tak naprawdę.
No tak, tam uzupełniłem pewne rzeczy, o których mama nie wspomniała. Ja nie wiem, tam wydaje mi się, że ja jednak jestem w tle, w drugim planie. No cóż, no, musiała mama o mnie pisać, skoro tyle lat razem spędziliśmy i spędzamy je dalej, bo mamy bardzo dobre kontakty. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, jak się poczułem. Uważam, że tam za dużo mnie na szczęście nie ma w tej książce.
ale wychowany przez germanistkę w domu pełnym książek, obrazów. Ja tutaj czytałam o tym, że a ta książka to teraz jest u Romka w mieszkaniu.
Tak, to jeszcze od mojego dziadka, prawda? Właśnie, albo obraz tam z Kościuszką na rynku krakowskim z przysięgą. Tak, tak, te rzeczy u mnie są i zostały odrestaurowane, także staram się tą tradycję rodzinną podtrzymywać. Chyba jako jedyny w rodzinie, ale mam nadzieję, że mój syn będzie to dalej niósł w przyszłość.
No, syn, a potem, ukochany przez wszystkich wnuk, tak, Leoś
tak. Tak.
On zaczyna pana książkę, on kończy książkę pana mamy, Leoś. To nasza nadzieja i...
No to jest przyszłość.
To jest przyszłość.
Niech by żył w lepszym świecie. Oby tak się mogło stać. I właściwie ta książka Podróż przez spaloną ziemię, gdzie pokazuje związki między różnymi zjawiskami na przestrzeni całego XX wieku, jest dedykowana nieprzypadkowo właśnie jemu. Niech czyta w przyszłości, jak będzie mógł, bo na razie jest za mały i niech wyciąga wnioski.
Kiedy mnie już nie będzie.
No tak będzie. Tak. Nie znamy dnia ani godziny.
No to prawda. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
To ja dziękuję, było mi bardzo miło.
I czekam na kolejne książki. Książkę pana mamy pozwolę sobie dać mojej mamie, żeby sobie poczytała, bo to podobne
roczniki. Może być zachęta do pisania czegoś podobnego.
Może coś, prawda? Warto naprawdę, bo potem się pojawia to, co już pana mama też ma, znaczy każdy ma, że czemu ja nie pytałam, czemu ja nie zapisałam, czemu ja nie nagrałem tego czy tamtego teraz już,
tak,
prawda?
Tak.
Bo to zanika. Kolejne pokolenia z jedyną wiedzą, która się po prostu zamyka i znika z nimi, więc byłoby dobrze. To też zachęta może dla państwa, żeby porozmawiać ze swoimi rodzicami, dziadkami albo samemu coś napisać.
Chociażby. Warto zapisywać, warto.
No, a w książkach Romana Warszewskiego szukać tego, co dla nas egzotyczne, nieosiągalne i pouczające. Bardzo dziękuję.
Ja dziękuję. Dziękuję państwu, dziękuję pani redaktor.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.